Witam Was ponownie na wieczorze z Biblią. Wczoraj było zamieszanie, tu nasza grupa techniczna niestety nie zdążyła na czas przesłać, stąd było opóźnienie w warsztatach biblijnych. Przepraszam za to. Mam nadzieję, że dzisiaj spędzimy wartościowy czas nad Biblią, bo dzisiaj chciałem, żebyśmy wrócili do tekstu, który już omówiliśmy, zakończyliśmy na 6 wersecie, ale mówiliśmy bardziej o takich zagadnieniach teologicznych, jak rozumieć te wersety, a dzisiaj chciałem, żebyśmy jednak wrócili do ważnego zastosowania, bo pamiętacie, że mówiłem o tym, że czytanie Biblii to nie jest tylko po to, żeby nam puchła głowa, żebyśmy coraz więcej wiedzieli, ale żebyśmy umieli się zachować właściwie w każdej sytuacji, w jakiej Bóg nas postawi. Najpierw słowo zachęty od Was tradycyjnie.
Mam głos od Kasi odnośnie konferencji kreacjonistycznej. Świetny zjazd. Na pewno niezapomniany. Widać, jak Bóg prowadzi Erika i wspaniale go wykorzystuje w dziele Bożym, które możemy widzieć i słyszeć na żywo.
Dzięki. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, bo myślę, że spora część naszych widzów to też tak jak my jest po konferencji kreacjonistycznej. Dzisiaj mieliśmy dwa wykłady i jeszcze jutro mamy mieć jeden, tym razem gościa z Niemiec. Jeśli byście chcieli sobie zobaczyć próbkę tego, co tu przeżywaliśmy razem, w piątkowym programie o 13:00 jest moje wprowadzenie, a potem fragmenty z pierwszego wykładu Erika Hovinda. To są tylko fragmenty, także no wiedzcie, że to nie jest całość i one są z różnych okresów jego wykładu. Także niekiedy, tak jak ja oglądałem, to może się wydawać, że przeskakuje z tematu na temat. To jest cięcie tak zwane. Ale będzie można też kiedyś w całości obejrzeć te wykłady.
Sunday Driver, dziękuję Wam za te biblijne wieczory, które w tym trudnym okresie są bardzo dla mnie ważne, nadają sensu życia i dają nadzieję.
Dziękuję jak zwykle za zachętę. Dla nas też Słowo Boże jest tym, co pomaga nam naprostować nasze myśli i uczucia, bo człowiek żyjąc w grzesznym świecie, żyjąc w świetle różnych kłamstw, złości, przykrości, no często zaczyna myśleć po ludzku, a nie po Bożemu. Ale mamy Słowo Boże, które pomaga nam wracać na właściwy tor. Jutro będziemy na kazaniu zajmować się problemem, czy łatwo jest nas oszukać, czy łatwo jest ciebie, czy mnie oszukać, nie? To takie sobie zadałem parę dni temu pytanie i kiedy o tym zacząłem myśleć, a później przeglądać Biblię, no to aż się sam przestraszyłem. Postaram się i Was jutro przestraszyć tym, jak rzeczywiście poruszamy się po polu minowym. A teraz pomódlmy się i przejdźmy do naszego tekstu. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoim ręku, że należymy do Ciebie, że Ty cały czas nas strzeżesz, że Ty nas i pocieszasz, i karcisz, kiedy trzeba. Dziękujemy Ci, że Ty nas nigdy nie opuścisz. Dziękujemy Ci, że mamy przywilej służyć Tobie wraz z braćmi w Kościele. Dziękujemy Ci za każdego brata, za każdą siostrę, których nam dałeś, byśmy razem pełnili Twoją wolę, byśmy razem łączyli nasz wysiłek, by rzeczywiście dokonywać wielkich rzeczy. Dziękujemy Ci za ten wspaniały plon, jaki dałeś nam już zebrać. Dziękujemy Ci za tę radość z konferencji kreacjonistycznej. Prosimy Cię, żeby była ona zachętą dla wielu chrześcijan do studiowania tego tematu, do pogłębiania swojej wiedzy o początku, do pogłębiania relacji Biblii i nauki, żebyśmy rzeczywiście nie byli ignorantami, ale żebyśmy byli przygotowani do walki o dusze i umysły ludzi, którzy są oszukiwani na masowy sposób w publicznej edukacji. Prosimy Cię, żeby ta konferencja wydała dobre, widoczne owoce na Twoją chwałę, a teraz prosimy Cię, daj nam mądrość do rozpoznania tych jasnych zastosowań, które wypływają z tego, czego od nas oczekujesz. Prosimy Cię w imieniu Jezusa o to wszystko. Amen. No dzisiaj jeden werset. Apostoł Paweł mówił o tych kłopotach, jakie spadną na każdego chrześcijanina który da się obrzezać. I tu zaraz dostałem pytanie, czy sam fakt takiego, no powiedzmy, zabiegu medycznego, jakim jest obrzezanie, a wiemy, że w różnych celach on jest podejmowany, czy on sprowadza to przekleństwo, o którym mówi Paweł w drugim wersecie 5 rozdziału listu do Galacjan, drugim i w czwartym. Ja osobiście myślę, że nie, ponieważ tu jest opisane obrzezanie jako wejście w przymierze z Bogiem według porządku mojżeszowego. Czyli trzeba znać ten porządek mojżeszowy, przynajmniej w zarysie, i trzeba temu obrzezaniu poddać się właśnie w tym celu, czyli w celu rytualnym przyjęcia na siebie wszystkich zobowiązań, które wypływają z prawa mojżeszowego. Wszelkie inne akty obrzezania, które z tym się nie wiążą, no moim zdaniem nie podlegają temu, o czym apostoł Paweł tu pisze. Chodzi o to, kiedy chrześcijanie dobrowolnie poddają się tej mojżeszowej drodze usprawiedliwienia, sprostania Bożym wymaganiom. Mówią, teraz Boże, ja wypełnię całe prawo mojżeszowe. Nikomu się to nie udało. Udało się tylko Jezusowi Chrystusowi. Także ty, deklarując coś takiego, sam siebie skazujesz na męczarnię. I mówiliśmy, że nie chodzi o męczarnie wieczne, bo od tych zostałeś uratowany przez Jezusa Chrystusa, ale już tu na ziemi nie będziesz żył w wolności i łasce, która wypływa z wiary w Jezusa Chrystusa, ale będziesz żył tak jak Żydzi przed Chrystusem, pod niewolą i w ograniczeniach i z przekleństwami związanymi z niewypełnianiem prawa mojżeszowego. O tym mówiliśmy 2 dni temu, a dzisiaj to podsumowanie. Dlatego mówiliśmy, że nie może chodzić o zbawienie, bo w 6 wersecie apostoł Paweł to wyklucza. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Czyli jeszcze raz, w Chrystusie te rzeczy zewnętrzne, one nic nie zmieniają, ale co znaczy? Bo tutaj jest, że bo w Chrystusie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale znaczy wiara, która jest czynna w miłości, nie? Wiara, która jest czynna w miłości, sprawdźmy jeszcze, czy mniej więcej dobrze jest to przetłumaczone. W bowiem pomazańcu Jezusie, tu patrzę z interlinearu, ani obrzezanie coś jest silne, czy tego, ale ta silna, czy wartościowa jest wiara przez miłość działająca. No i teraz katolicy często mówią, o widzicie, to ważne są uczynki. Ważne, no bo tu tak do, znaczy interpretacja jest, że no ta miłość, no to będą jakieś czyny. No to jest w miarę zasadniczo słuszna konstatacja. No ale najpierw sobie zadajmy pytanie, miłość do kogo? Nie? Bo werset bardzo jasno mówi, że w tym, że ani to nieobrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale w Chrystusie znaczy wiara, która jest czynna w miłości. No zaufanie, no to tak rozumiemy, że chodzi o zaufanie Chrystusowi i Jego Słowu, no ale tu często to słowo miłość no, jest bardzo opacznie rozumiane. Jak dzisiaj rozumiana jest miłość? Żeby komuś okazać miłość, to co trzeba zrobić? No sprawić, żeby się lepiej poczuł, nie? Tak mniej więcej rozumiana jest miłość. Czyli jeśli komuś robimy przykrość, no to nie okazujemy mu miłości. Zobaczcie, że dokładnie taką definicję miłości potępia apostoł Paweł tu w 4 rozdziale. Mówi, czy stałem się, 4:16 czytam, czy stałem się nieprzyjacielem waszym dlatego, że wam prawdę mówię? Nie, że oni oskarżali Pawła, pojawiła się bariera w relacji między tymi chrześcijanami z kościołów w Galacji i apostołem Pawłem, dlatego, że on im mówił prawdę. A mówił prawdę, no ostro, na przykład o głupi, nierozumni Galacjanie i tak dalej. Mówią, o, to nas nie lubi albo nie kocha, czy coś takiego, że im tak, wiecie, z grubej rury przywala, nie? Czyli widać, że ta współczesna, bo dość powszechna definicja miłości, czyli sprawiania, żeby się drugi człowiek lepiej poczuł, no chyba nie jest właściwa. No ja sobie tak, tu jest to słowo agape. Agape to jest, wiecie, taki najwyższy rodzaj miłości. To właśnie tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, nie? W tym Jan 3,16. Czyli tu jest od razu objawem miłości jest poświęcenie. Jest poświęcenie. Czyli co to jest miłość? No to ja sobie definiuję, że to jest czynienie dobra dla drugiego człowieka. A niekiedy to będzie mu przyjemne, a niekiedy nie. I jeszcze dodałbym, że we właściwy, czytelny dla niego sposób, nie? Że, bo tu jest ta miłość taka poświęcająca się, czyli nie chodzi tylko o takie obiektywne dobro, nie, że coś jest dobre, złe, tylko jeszcze chodzi o to, żeby to dobro było spersonalizowane, nie, że kocha się konkretną osobę, a nie jakąś kategorię ludzi czy coś takiego. Nie? Dlatego ja sobie definiuję miłość jako robienie, czynienie dobra dla drugiego człowieka, czy dla tej osoby, którą kocham, we właściwy sposób. No tutaj będzie czas, tam forma, komunikatywność, język, nie? Żeby on tam na przykład, no, żeby po chińsku do niego nie mówił, bo się przestraszy, albo na przykład po rosyjsku myśli, że znowu bolszewicy przyszli, nie? To lepiej nie straszyć ludzi. Chociaż kiedyś nas straszyli od 5. klasy szkoły podstawowej. Stąd tak każdy z nas coś tam szprecha w języku naszych przyjaciół odwiecznych. Jeśli już wiemy, co to znaczy miłość, i czynić dobro wobec tej osoby, którą kochamy we właściwy sposób, no to teraz jeszcze zadajmy sobie tu pytanie, kogo mamy kochać? Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Na co byście stawiali? Kogo mamy kochać? To jest ogólnie o miłości, o jakimś poświęcaniu się, nie? Szukaniu dobra we właściwy sposób. Ale czyjego? Dwie odpowiedzi usłyszałem tu od publiczności ze mną zgromadzonej. Wierzących i Boga. Nie? Zapewne, gdybyśmy zrobili tam głosowanie, to też podobne odpowiedzi by były Boga i ludzi, nie? Tylko ważna jest kolejność. W jakiej kolejności byście ustawili te dwa obiekty naszej miłości? Bo rzeczywiście Biblia mówi o miłości do ludzi, nawet naszych wrogów, ale mówi też o miłości do Boga. W jakiej kolejności byście ustawili te dwa obiekty? Nie? Czyli Boga i ludzi. Czyli ludzi i Boga, czy Boga i ludzi? No oczywiście, no każdy powie, no Boga i ludzi. No to dalej warto by zadać pytanie, tu jesteśmy w interpretacji, nie? Żeby pójść do zastosowania. Czy widzicie, tekstu dzisiaj mało, a interpretacji to moglibyśmy naprawdę długo gadać, bo to są bardzo tutaj, no ciężka jest, znaczy w sensie bogata jest interpretacja. Ten tekst jest bogaty w przeróżne, znaczy w szeroką interpretację i później w jeszcze szersze zastosowania, nie? No jak się tak zgodzimy do tego, że Bóg powinien być na pierwszym miejscu, to jest tam z przykazań wynika. No i Jezus mówił, że jeśli nie będziesz miał w nienawiści tamtego, no to nie jesteś mnie godzien. No to tak każdy ładnie powie, że rzeczywiście miłość do Boga powinna być na pierwszym miejscu. No ale dobra, to zastanówmy się, jak rozpoznać, że rzeczywiście stawiamy Boga na pierwszym miejscu, a ludzi na drugim miejscu. Jakie są propozycje? Po czym byście rozpoznali, patrząc, nie znając serca, no bo powiedzmy, że tam jakoś Bóg patrzy na nasze serce, no i widzi motywację, nie? Ale tak jak patrzycie z zewnątrz na kogoś, nie? Po czym byście poznali, że on na pierwszym miejscu kocha Boga, a dopiero na drugim miejscu ludzi? Jakie będą objawy tego, że Bóg jest na pierwszym miejscu w tych obiektach miłości? Tylko mówcie albo do mikrofonu. Jak byście poznawali Może na czacie są jakieś głosy? Za chwilę tu Iwan chce coś powiedzieć.
Jak nie ma z czatu czy z Zoomu, to myślę, że jak ktoś wcześniej żył, powiedzmy, nie najlepsze życie, czy wręcz poskudne, a teraz na przykład służysz ludziom i to przede wszystkim swoim braciom, to by był taki objaw, że on kocha Boga, bo z wdzięczności do Niego, nie wiem, ciężko mi to ująć w słowach, ale jak rozumie to, co Bóg zrobił dla niego i tą miłość, to w jakimś drobnym stopniu też jest w stanie pokochać innych osób, bo wtedy jest napełniony tą miłością, może tak.
Czyli po tym, czy kocha innych ludzi, czy robi dobre rzeczy, poświęca się dla innych ludzi. Propozycja. Co powiecie o tej propozycji? Podoba się wam ta propozycja, czy ma słabo? Proszę o wasz udział.
Ja myślę, że to niekoniecznie musi tego dowodzić, bo no czasami może być coś takiego, że chce sobie ten ktoś zaskarbić życzliwość innych ludzi, żeby ją potem wykorzystać.
Pamiętacie taki fragment, że za dobrego to może by i kto umarł? Poszukajmy tego fragmentu. Jak ktoś pierwszy znajdzie, niech poda parametr. Rzymian 5:7. Właśnie jak będziecie dużo czytać Biblii, to pewne wersety będą wam gdzieś zostawać w głowie. Niekoniecznie będziecie od razu wiedzieć tam parametr i miejsce w Biblii, ale od tego mamy konkordancję. Wtedy wpisujecie do takiego narzędzia pomocy. Kiedyś to były dość duże księgi, teraz to już w internecie są. No i tam szybko dosyć znajdziecie. Jeszcze raz, 5 rozdział Rzymian, 7 werset, tak? Tam wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. I później 8 werset jest: Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie? To jest ta główna myśl teologiczna, czy taka dotycząca misji Chrystusa. A tu jest w środku ten werset 7, opisujący rzeczywistość życia ludzkiego. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Coś chyba jest z tłumaczeniem, mi się tu nie podoba. Możemy sprawdzić, nie? No bo to sprawiedliwy, dobry, albo to prędzej. Jakieś niezręczne jest to tłumaczenie. W tysiąclatce ktoś ma, żeby ten werset z tysiąclatki pokazać? Tak, rzeczywiście, tutaj prędzej to nie bardzo, bo to jest: z trudem bowiem za sprawiedliwego ktoś umrze, za bowiem dobrego może ktoś i odważy się umrzeć. To jest raczej powtórzenie, a nie przeciwstawienie, bo gdyby było przeciwstawienie takie, że tu tak, a tu śmak, no to tak trochę słabosensownie. Czyli widzimy, że bez miłości do Boga można zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka. Nawet można za niego umrzeć. Widzicie to? Rzadko to się zdarza, ale że jest możliwe na porządku, na poziomie międzyludzkim, że jeden odda życie za drugiego i nie ma tu związku z Bogiem. Nie ma tu odniesienia do Boga. On to zrobi z jakichś innych celów. Czyli przyjęcie tezy, że po miłości do ludzi rozumianej, że robimy coś dobrego dla ludzi, dobrego tak w powszechnym rozumieniu, że to oznacza, że Boga stawiamy na pierwszym miejscu, no nie jest wystarczające, bo ktoś może być ateistą, i może zrobić coś takiego, o czym list do Rzymian mówi, bo tu absolutnie kontekst nie wymaga wiary w Boga, tylko no, ogólnie opisuje relacje międzyludzkie, że rzadko się zdarza, ale zdarza się, że ktoś za drugiego odda swoje życie, jeśli to jest dobry człowiek, nie? Czyli w sensie on mu albo coś zawdzięcza, albo coś chce wynagrodzić, czy jakoś tak, nie? Jakie są inne propozycje? Jak rozpoznać, czy to, co robimy, odzwierciedla miłość do Boga na pierwszym miejscu? Prosimy, jakiś głos kolejny?
No ja myślę, że po tym, czy działania tego człowieka okazującego miłość zmierzają ku temu, żeby tego drugiego człowieka przyprowadzić do Boga właśnie. Po pierwsze, żeby oddać właśnie Bogu chwałę w swoim życiu, w swoim działaniu, albo drugie też, żeby ten człowiek, któremu tą miłość okazujemy, właśnie też mógł się cieszyć z tej relacji z Bogiem. Troszkę na zasadzie też tego darmo wzięliście, darmo dawajcie. Nie?
Ewangelizacji proponujesz, żeby poznać, czy człowiek kocha Jezusa, czy Boga na pierwszym miejscu, tak? No to zobaczmy list do Filipian, który czytaliśmy tam parę tygodni temu. Apostoł Paweł mówi o rzeczywiście dobrym głoszeniu Słowa Bożego, Ewangelii, ale Filipian 1,15. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii, drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. No, widzimy, że sam fakt głoszenia Ewangelii, zobaczcie, znowu nie wystarcza do stwierdzenia, że ktoś kocha Chrystusa, bo tam mówi jedni z miłości do Chrystusa, a drudzy z całkiem innych motywacji, nie? Jak więc to poznać, czy my kochamy Boga? Radek się szykuje.
Kocha brata. Kto nie kocha brata, którego widzi, nie może kochać Boga, którego nie widzi. Nie? Tam jest sprzężenie, to, ale to ma miłości braterskiej w Kościele. Nie wiadomo, że to jest w prawdzie, sprawiedliwości.
Tylko w zgodzie. Jeszcze raz zacytuj ten werset. Jeśli ktoś nie kocha brata,
którego widzi,
nie może kochać Boga.
Którego nie widzi.
No ale dalej, to nie jest odpowiedź, jak kochać Boga. Bo tu jest tylko pokazane, kiedy wiemy, że nie kocha. A ja chcę, kiedy wiemy, że kocha.
Jezus powiedział sam, jak to rozpoznać. Ewangelia Jana 14,23. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. To chyba tylko musielibyśmy sprawdzać, czy ktoś przestrzega słowa.
I to jest obiektywne kryterium. To jest obiektywne kryterium, które możemy mierzyć, czy czyjeś zachowanie spełniło normę Słowa Bożego. Oczywiście możemy nie znać motywacji. Zwykle nie znamy motywacji, albo domyślamy się czyjejś motywacji, słyszymy świadectwo czyjeś o jego motywacjach, nie? Ale możemy ocenić, czy te czyny, które widzimy, są zgodne ze Słowem Bożym. No, najprostsze, to jeśli ktoś naucza, to jak ma nauczać? Jak Słowo Boże, nie? Proste, jak dwa razy dwa. Czyli, podsumowując, zgadzamy się, że nowe stworzenie powinno się cechować zaufaniem, czyli jeśli ja jestem nowym stworzeniem, to owoc tego powinien, czyli uwidocznia, powinno być to na zewnątrz działać w ten sposób, że ja będę ufał Bogu, bo tam jest, zobaczcie, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz zaufanie, czyli wiara, która jest czynna w miłości. Czyli jeśli ja się narodziłem na nowo, to powinienem ufać Bogu i powinno być to widać w miłości. Miłość to musi być zawsze związana z działaniem, nie? To jest coś, musi być aktywna, nie? I ta aktywność, nie? Która będzie z nas wychodzić, ona ma być mierzona Słowem Bożym. To, jak Czarek zacytował, sam Jezus, tu sobie zapamiętajcie, Ewangelię Jana, 14 rozdział, 23 werset. Inaczej mówiąc, jeśli my mówimy, że kochamy Boga, a robimy coś wbrew Jego słowu, no to znaczy, że oszukujemy. To znaczy, że oszukujemy. Że inna jest nasza deklaracja paszczą, a inna jest postawa naszego serca. Teraz no, dalszy ciąg no, to jest, jak to przełożyć na konkretne czyny. No, myślę, że o tym będziemy jutro na kazaniu się więcej zastanawiać, ale jeśli mogę was zachęcić, to żeby rzeczywiście móc kochać Boga, potrzebujemy znać Jego wolę. Znaczy kochać w sensie czynów, w sensie aktywności. Dlatego chrześcijanin, który się nie zakopie, można powiedzieć, w Słowie Bożym, nie będzie naprawdę czytał go z taką wielką pasją. Boże, pokaż. Boże, jeszcze tego nie wiem. Boże, w pewnym momencie następuje już takie nasycenie tego pierwszego głodu. Ale w liście Piotra jesteśmy opisani, kiedy się rodzimy na nowo, że mamy takie pragnienie, jak niemowlę do mleka. Ono, ja tam, może już tam nie jestem tam biegły, znaczy w sensie dawno to pamiętam i matką też nie byłem, nie? Ale może matki coś powiedzą, ale widziałem taki troszkę podobny do karpia, jak się go wyciągnie z wody, nie? Taki ruch paszczą. I małe dziecko, takie naprawdę kilkugodzinne nawet, czy tam parodniowe, wykonuje ciągle w powietrzu... O co mu chodzi? Jak myślicie? Czego on szuka? Zapalić by chciał? Nie? Zobaczcie, że to jest taki... On chodzi i cały czas jedyny jego cel to jest znaleźć mleko. Już nie będę tam mówił o elementach pośrednich, co on tam znajdzie, ale teraz pytanie. Niekiedy ludzie pytają się, no jak mogę poznać, czy narodziłem się na nowo, czy jestem zbawiony? No czy nastąpił w tobie taki moment życia, że zacząłeś nagle, przez nikogo nie indagowany, nie ma zewnętrznych jakichś przyczyn, żebyś ty to robił. Wręcz są przyczyny negatywne. Tracisz swój czas, tracisz pieniądze, przyjaciół tracisz, ludzie mówią, że zwariowałeś, a ty ciągle siedzisz i czytasz Biblię. Nie? To jest właśnie podstawowa oznaka nowego narodzenia, że on zaczyna pragnąć prawdy. On nie zna tej prawdy, on musi ją teraz poznać. Dlatego jeśli macie taki okres w swoim życiu, to naprawdę nie żałujcie sobie tego mleka. Czytajcie jak najwięcej Słowa Bożego. Nie słuchajcie moich czy innych kazań w pierwszym rzędzie. To może być pomocne, ale pierwszą rzecz, jako położenie fundamentu swojego życia chrześcijańskiego, to jest zacznij nałogowo czytać Pismo Święte. Na tej podstawie będziesz mógł ocenić właściwość swoich czynów. Czy rzeczywiście one wyrażają na pierwszym miejscu miłość do Boga? Bo wielu z nas ma taką kondycję psychiczną, że są tak zwanymi zadawalaczami ludzi. Czyli najpierw myślimy, co ludzie powiedzą. O, czy jak ja to zrobię, to oni będą się cieszyć. I to jest nasze główne, że tak powiem, główny punkt odniesienia. Pozostała część są zadawalaczami siebie. Egoiści. Nie? Myślą, co mi sprawi przyjemność? Co dla mnie będzie dobre? Ani jedna, ani druga odpowiedź nie jest właściwa. Bo na pierwszym miejscu mamy kochać Boga. Czyli najpierw musimy zadać sobie pytanie, Boże, czy to, co robię, jest zgodne z Twoim słowem? Czy jest zgodne z Twoją wolą? A dopiero na drugim miejscu będziemy teraz pytać, co to spowoduje u ludzi? Dlatego apostoł Paweł w liście do Galacjan w 10 wersecie, zobaczcie, on właśnie tę prawdę pokazuje. To nie jest tak, że wiecie, tu się pojawia później jakiś werset i nie wiadomo, o co chodzi. On siebie pokazuje za wzór takiego życia i mówi: a teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? I zobaczcie, jak ostro jedzie dalej. Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Kiedy będziecie myśleć o tych czynach miłości, o owocu naszej wiary, pamiętajmy ten werset. Nie dla ludzi, nie ludziom się przypodobać, ale dać radość memu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Nasze grzechy zasmucają Boga. Nie odrzucają nas od Niego, ale smucą Go. Możecie sobie to zobaczyć na przykład w liście do Efezjan. O, tam mamy. Nie zasmucajcie. 4:30. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Pieczęć oznacza własność. Tej pieczęci nikt nie może złamać. To jest pieczęć samego Boga na każdym, kto się na nowo narodził. Ale zasmucać Ducha Bożego, zasmucać, to jest Duch Jezusa Chrystusa, zasmucać Jezusa Chrystusa możemy naszym złym, egoistycznym lub próbującym się ludziom, a nie Bogu, przypodobać zachowaniem, myśleniem czy motywacją. Ja mam tyle, może ktoś chciał coś dodać? Dzisiaj widzicie, nie posunęliśmy się w narracji listu do Galacjan, a i tak tylko liznęliśmy tematu. To jest, można powiedzieć, tylko jedno z takich pierwszych zastosowań. Szczególnie skupiłem się na tych z was, którzy od niedawna swoją przygodę z Chrystusem rozpoczęli, nie? Że tu, w Biblii, trzeba szukać. Można powiedzieć, trzeba zbudować sobie w głowie mapę. Dopiero potem będzie można śmiało, szybko podążać naprzód. Co na czacie?
Halina Gozdecka: przeżyłam taki niesamowity apetyt na Boże Słowo, o jakim pastor mówi.
Ha, chwała Bogu.
Danuta Sukiennik: doświadczyłam tego na własnej osobie. Teraz jestem szczęśliwa i nie jest ważna dla mnie opinia tych, którzy mnie znają i krytykują. Mhm.
Oczywiście nie chodzi o to, że zdanie innych ludzi dla nas się nie liczy. Ale w momencie, kiedy wiem, że robię coś dobrego, a drugi człowiek będzie mi tam mówił, że mam jego zadowolić, nie zadowolę go. Ale to nie znaczy, wiecie, żeby się nie liczyć z opiniami innych ludzi.
Jeszcze taki głos Nightwave, że też musiało dojść aż do epidemii, abym prawdziwie poznał Jezusa.
To sarkazm pewien. To jest tak zwane połączenie porządku kosmicznego, czy uniwersalnego, wszechświatowego z porządkiem indywidualnym. Nie? Zobaczcie, tu wydarzenie dotyczące całego świata, epidemia, no a tu owoc w postaci, mam nadzieję, że nie jednego nawrócenia, ale twojego nawrócenia do Jezusa Chrystusa. To często możemy się tak pozachwycać, to tak jak patrzymy na niebo i widzimy tam taki, wiecie, tacy jacyś malutcy się wydajemy, a jednak wiemy, że Jezus za nas umarł. Tu podobnie. Cały świat jest w jakimś uścisku tych dwóch systemów, diabolicznego, czyli komunizmu i wolnego świata, nie? To tak jak Reagan mówił, że to jest wojna dobra ze złem, to jest krucjata przeciwko imperium zła. A tu, zobaczcie, ktoś w wyniku tego przychodzi i radość w niebie z kolei. Teraz nie wiadomo, co ważniejsze nawet, nie? No tam się kiedyś dowiemy w niebie. Czy jeszcze?
Jeszcze odnośnie konferencji Chris Colt. Niesamowity entuzjazm Erika w dzieleniu się Słowem Bożym. Mam nadzieję, że wszyscy się nim zarazimy.
Dałby Bóg. Tylko że zawsze musimy pamiętać, że metody amerykańskie nie zawsze działają w Polsce. Tam rozmawialiśmy o metodzie na kawie, nie? Takie łowienie na kawę. Ja na przykład bym w Polsce nie zastosował. Mnie by na to nie złapał. Wręcz może by mnie zniechęcił. Także różne są, wiecie, społeczeństwa, kultury. A tu nasi polonusi z Wielkiej Brytanii mówią, a Anglików to by wszystkich na to złapał. Prosimy. Nie będę mówił szczegółów, no bo to sobie wysłuchacie na konferencji.
Jeszcze może ja na temat słowa. Nie do wiary, jak jesteśmy w jednym duchu połączeni. Kasia to potwierdzi, moja koleżanka, która od jakiegoś czasu czyta Słowo Boże. I właśnie wspomniałam o Ewangelii świętego Jana wczoraj podczas rozmowy i właśnie wskazałam na te wersety, między innymi ten, który Czarek podał, 23, ale zaraz potem i 24 i potem jeszcze z 15 rozdziału 3 i tu mam aż popodkreślane 7. A dlaczego tak się stało? Bo ja sama to tak przeżyłam bardzo. W znaczeniu, że dotarło do mnie tyle razy powtarzane, od tylu lat czytane Słowo Boże, że to przecież sam Bóg mówi, że przecież ja mam taki przywilej, że kiedy chcę, mogę zajrzeć do Słowa, mogę odczytać, mogę znaleźć pocieszenie. I to z tym entuzjazmem swojej koleżance wczoraj mówiłam, pozdrawiam ją serdecznie, a tu dzisiaj o tym mówimy. To jest po prostu niesamowite. Ja dziękuję jeszcze raz za to, że mam tę wspólnotę z wami. Dziękuję.
Chwała Bogu. Dzięki. To co? Przechodzimy do modlitwy? Czy jeszcze ktoś szybko chciał?
Jeszcze jest głos od Sylwii. Wspaniałe podsumowanie dzisiejszego spotkania. Najważniejsze jest to, żeby podobać się Bogu, nie ludziom. Wszystko dla chwały Boga.
Amen. Ktoś chce się pomodlić na koniec? Radek?
Panie Boże, dziękujemy Ci za tą konferencję, że tak dużo osób wzięło udział. Chwała Ci Boże za ten kontakt, który nam dałeś z Erikiem i że możemy wspólnie pracować dla Ciebie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że mamy do niego taki swobodny przystęp i możemy smakować, poznawać Twoje myśli, Ciebie i też ono może tak cały czas na nas oddziaływać. Możemy się poprawiać i coraz lepiej też rozumieć Twoją wolę. I chwała Ci Boże za wspólnotę, jaką mamy ze sobą i miłość Twoją i też tego to, że nas uczysz kochać innych. Dziękujemy Ci Boże. Amen.
Amen. No, mówiliśmy o tych cudach, które się dzieją, kiedy ktoś przychodzi do Chrystusa. Tu mieliśmy głos jednego z naszych nowych braci w Chrystusie, który doświadczył właśnie tego, o czym mówi werset 6, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz zaufanie, które jest czynne w miłości. A na koniec, w 6 rozdziale, podsumowując, mówi ten sam werset, znaczy tę samą prawdę w nieco innym rozwinięciu, 6:15. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Nowe stworzenie jest właśnie przez wiarę w Chrystusa. Tylko tu mówi o tym akcie początkowym, a w rozdziale 5 mówi bardziej o tym, co się później dzieje, kiedy już narodziliśmy się na nowo. Także mamy tego typu, można powiedzieć, cuda, ale też udało nam się zorganizować chyba największą konferencję kreacjonistyczną w Polsce. Może przebijecie nas, powiecie, gdzie, 350 osób, no 350 osób to jest tylko lekkie szacowanie, bo zwykle jak tam mąż się zapisał, to przecież żona, dzieci mogli czy znajomi. Oczywiście to jest wszystko okej, to tak tośmy widzieli. 350 osób się zgłosiło, a zapewne oglądało sporo więcej. I to wszystko w czasie, kiedy niby nie można. A myśmy zrobili nie dość, że największe wydarzenie, bo tylu byśmy nie pomieścili ludzi nawet w najszczerszych naszych chęci. Myśmy gdzieś pewnie przy 250 się zatrzymali, jeśli chodzi o nasze możliwości lokalowe, a tu setka więcej. Były takie miłe przykłady. To nawet Erik sobie powiększył, kiedy widział Jacka z Chicago, który był w pracy jako kierowca ciężarówki, a jednocześnie mógł brać udział w tej konferencji. I jeszcze w planach normalnie by ta konferencja miała swoją szansę wydarzyć się, jakby Bóg do tego dopuścił, dopiero w październiku. A dzięki temu, że przeszliśmy na taki sposób komunikowania się z wami, no to i tu nasz widz się nawrócił, mam nadzieję, że nie jeden, jeszcze raz się cieszę, a do tego zorganizowaliśmy już na przełomie kwietnia i maja tę konferencję, która prawie, że już jest za nami, jutro jeszcze gość z Niemiec. Także ja wam dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia jutro. Jutro o 13:00 na żywo się spotykamy, a wieczorem będzie trochę dłuższe spotkanie, bo oprócz kolejnego takiego stosunkowo ostrego fragmentu będzie czas wspólnego śpiewania na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia.